Czwartek 12 tygodnia zwykłego. W pierwszym czytaniu mamy historię upadku Jerozolimy. To już jest ponad 100 lat po upadku północnego królestwa, królestwa Samarii. Wtedy jeszcze królestwo południowe, królestwo ze stolicą w Jerozolimie obroniło się, bo miało wiernego króla, króla Ezechiasza, który słuchał Boga, który był królem wiernym Bogu. Ci, którzy nastali po nim, tolerowali kult obcych bóstw, nie słuchali swojego Boga, więc w końcu przyjdzie upadek także na Królestwo Południowe, królestwo, które ma świątynię. Jeżeli pomyślimy sobie, że cały kult żydowski obracał się wokół świątyni, cała religia żydowska była związana ze świątynią w Jerozolimie, to dopiero zrozumiemy, jak straszna rzecz się wydarzyła Żydom po zdobyciu jej przez Babilończyków. Babilończycy niszczą świątynię, zabierają wszystkie skarby świątyni, łamią przedmioty złote, które wykonał Salomon, król izraelski. To jest naprawdę wielki, wielki upadek. Uprowadza do swojego królestwa w Babilonie wszystkich, którzy cokolwiek potrafią, którzy cokolwiek znaczą. Uprowadza arystokrację, ale też uprowadza rzemieślników, uprowadza tych, którzy ślusarzy, kowali, cieśli, tych wszystkich, którzy mogą mu się przydać w Babilonii. Widzimy, jak przesiedlenia ludności, jak uprowadzenia ludności, jak zamienianie ludności w niewolników, jak było zawsze. W dzisiejszych czasach nie mamy tego może w tak dramatycznej formie, a jednak ci wszyscy młodzi Polacy, którzy wyjechali, żeby bogacić Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, Norwegię, Stany Zjednoczone, no, pokazują nam, że to jest cały czas ta sama historia. Inni, silniejsi, bogatsi chcą wykorzystać lud dla siebie. Ale to się dzieje dlatego, że królowie są niewierni, że elity są niewierne Bogu, że nie słuchają Boga. I dlatego Jerozolimę spotyka klęska. To jeszcze okaże się, nie będzie klęską ostateczną, jeszcze będzie kolejna, kiedy ten Matatiasz, któremu babiloński król zmienia imię na Sedecjasz, to też pokazuje, że panuje nad nim, może mu zmienić imię, może mu nadać imię takie, jakie on sam chce. Kiedy dopiero wtedy ostatecznie upadnie Jerozolima, kiedy właśnie jeszcze raz będzie kolejny najazd. I ten psalm, są psalmy właśnie takie, które są lamentacjami. Ten psalm 79 jest właśnie taką lamentacją, że poganie wtargnęli do Twojego przybytku, do Twojego dziedzictwa, zbezcześcili Twój święty przybytek. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał? Czy Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień? I zobaczmy, jak Słowo Boże jest żywe, bo czasem to są nasze słowa, kiedy widzimy upadek Kościoła w dzisiejszych czasach, upadek w sensie odejścia tak wielu osób od Boga, od modlitwy, od sakramentów świętych. Jakby to, że się nie przejmują Bogiem w innych krajach, gdzieś chrześcijanie są prześladowani, w krajach zachodnich, we Francji są palone świątynie, aż po spalenie katedry Notre Dame, tej pierwszej córy kościoła. No jest to smutek, który da się oddać właśnie tym psalmem sprzed tysięcy lat, który nadal jest aktualny. Jak długo, Panie, czy wiecznie będziesz się gniewał? Ale co mówi też psalmista? Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie. Jakby jesteśmy w tym samym nurcie konsekwencji grzechów. Nasi przodkowie grzeszyli, więc ich niewierność, konsekwencje ich niewierności spadną też na nas. Nie spada na nas odpowiedzialność za ich grzechy. Nie ma czegoś takiego, jak czasem ktoś mówi czy nazywa, że grzechy ojców, grzechy rodziców przechodzą na odpowiedzialność moralną dzieci. Tego tak nie jest, to Kościół bardzo wyraźnie mówi i trzeba się strzec wszelkiego rodzaju spowiedzi furtkowych tak zwanych, czyli jakby spowiadania się za winy nie swoje. Natomiast konsekwencje zła oczywiście, w sposób naturalny. Konsekwencje to są konsekwencje, to są następstwa złych czynów. One przechodzą na wszystkich dookoła i także na tych, którzy dziedziczą, którzy są spadkobiercami historii swoich rodziców, dziadków. Więc ten psalmista mówi: wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, wyzwól nas, odpuść nam grzechy. Jezus natomiast dzisiaj przypomina nam, że słowa modlitwy, jeżeli nie są jednocześnie związane z rzeczywistym postanowieniem nawrócenia, powrotu do Boga, szukania Boga, są słowami pustymi, są słowami też nieskutecznymi. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. I co więcej, Jezus to mówi o ludziach, którzy w Jego imię robią naprawdę wielkie rzeczy, którzy bez wiary w Pana nie mogliby tego dokonać. I przecież wyrzucaliśmy złe duchy mocą Twojego imienia, czyniliśmy cuda mocą Twojego imienia. A jednak, jeżeli w człowieku nie ma woli pełnienia, chęci pełnienia woli Bożej, to nawet te najwspanialsze dzieła, cuda, spektakle, wiary nic nie dadzą. A czasem jeszcze bardziej wbijają w pychę. I Jezus już upominał swoich apostołów, kiedy wrócili i radośni krzyczeli: Panie, przez Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. A Jezus mówi: nie z tego cieszcie się, że złe duchy wam się poddają, ale z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. I Jezus mówi: każdy, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, słuchać, nie tylko słuchać, ale też wypełniać, to jest ten człowiek, który buduje swój dom na skalę. Na skalę, czyli na nim samym, na Jezusie. Spadł deszcz, wezbrały potoki, wezbrały rzeki, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. I odwrotnie, tych, którzy nie słuchają słów Pana, to jest ten, kto buduje dom na piasku. I kiedy spada deszcz, wezbrały wichry, wezbrały rzeki, zerwały się wichry, rzuciły się na ten dom, runął, a upadek jego był wielki. I tutaj też trzeba pamiętać, że Jezus nazywa skałą opoką Piotra. Czyli mówi też o Kościele, nie tylko o sobie samym, ale o Kościele. To znaczy dom, który budujemy w Kościele. Na Chrystusie, który jest w Kościele. Jeżeli dopóki jesteśmy jedno z Piotrem, który jest opoką, to znaczy, że budujemy na skalę. To znaczy, że nawet jeżeli różne wydarzenia historyczne i te ogólnoludzkie, i te w naszym życiu indywidualnym, rodzinnym, społecznym uderzą w nas, one nas nie złamią, one nas nie zniszczą, bo my jesteśmy utwierdzeni na skalę. I historia naszego narodu to pokazuje, że dopóki byliśmy wierni Bogu, to nie złamały nas ani rozbiory, ani tak straszne i potworne okupacje jak hitlerowska, jak komunistyczna. Natomiast trzeba się zapytać teraz, czy co z nami będzie, jeżeli oddalamy się od Boga. Świadomie, dobrowolnie jakby budujemy wielkie rzeczy, wspaniałe rzeczy, rozwija się nasza ojczyzna gospodarczo. Ale jest pytanie, czy nie budujemy tego na piasku. I wielki Sky Tower zbudowany na piasku, on się zawali, jeżeli przyjdzie odpowiednia historia, przyjdą odpowiednie zagrożenia, trudności. I my też, no, możemy mieć wspaniałe, cudowne domy, historię życia, bogactwa, kina domowe, samochody, basen, co chcemy. Ale jeżeli to jest dom, który budujemy na piasku, on się zawali. Jeżeli nie słuchamy tego, co Jezus mówi, to się zawali wcześniej czy później. No, najpóźniej w momencie naszej śmierci, ale Jezus mówi, że nie wystarczy, nawet nie wystarczy mówić Panie, Panie, ale trzeba budować dom na skalę. I tłumy zdumiewają się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. I uczeni w piśmie interpretują Słowo Boże. Tylko Jezus ma odwagę mówić, słyszeliście, że powiedziano, a ja wam powiadam. No, żaden uczony w piśmie by tak nie powiedział, nie miałby takiej odwagi. Ale Jezus jest Słowem Boga, tylko On jest prawdziwym interpretatorem Tory, Pięcioksięgu Starego Testamentu i On wie, jak się wypełnia prawo Mojżesza. Tym wypełnieniem jest miłość. Chciejmy, wsłuchując się w to dzisiejsze czytania, też umieć je odnieść do naszego życia, do naszych osobistych wyborów. One też pokazują nam właśnie, co się dzieje z człowiekiem, który i z narodem, który nie słucha Boga. I jednocześnie mamy obietnicę Jezusa, że jeżeli słuchamy, jeżeli budujemy na skalę, to najgorsze rzeczy nie zburzą tego domu, bo na skalę jest zbudowany, na skalę, na którą jest Chrystus, którą jest nasz Kościół, ciało Chrystusa.